Dzień dobry, wakacyjna audycja.
Dzień dobry.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, Agnieszka Kępka i Magda Szpiner. Dzisiaj, proszę Państwa, obserwacja, bo Państwo z pewnością już wiedzą, że szczek szczekowi nierówny, że miałknięcie miałknięciu też nierówne,
tak.
Że strzyżenie uszami potrafi być oznaką czujności, radości i skrajnej złości i ostatnim znakiem przed atakiem. Ale mi się zrymowało, a wcale tak nie miało być.
Proszę Państwa, ja chciałam tylko powiedzieć, że wakacje mamy więcej czasu. Czasem w ogóle mniej obserwujemy nasze psy, ale nasze psy powinny być obserwowane zawsze. Bo proszę Państwa, przede wszystkim pies szczeka, to jest dla Was pies szczeka. Nie. On wydaje dźwięk odpowiedni do sytuacji, w jakiej się
znalazł. Komunikuje się z nami.
I chce nam albo zwrócić na siebie intensywnie uwagę. Po prostu wie, że nawet jak wyprowadzi nas z równowagi, jednak wzbudził zainteresowanie. On nas ostrzega przed czymś. On stara się nas ochronić. On po prostu chce nam powiedzieć, że jest szczęśliwy. Albo żebyśmy uważali, bo wcale nie jest tak wesoło tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy.
Albo że ten dotyk na przykład i głaskanie w tym miejscu są bolesne.
Są, tak. Bardzo często psa coś boli, a my go na siłę przytulamy czy głaskamy. Ten pisk, to szczekanie będzie zupełnie inne. Będzie nas informowało, nie dotykaj. Naprawdę mnie tam boli.
W tej pierwszej części skupimy się na psach, ale Państwo doskonale wiedzą, że koty również znakomicie potrafią nam komunikować swoje nastroje. Ci z Państwa, którzy mają takich zawadiaków kocich, wiedzą, że podczas pieszczot coraz szybsze poruszanie ogonem, niecierpliwe, to jest moment przed atakiem, przestajemy dotykać
i
kota
przestajemy
i odchodzimy.
W ogóle wtedy, w ogóle się najlepiej nim zajmować, udawać, że nie zajmować, udawać, że się
ale
go nie
o tym
widzi.
Za chwilkę. Wyjaśnimy też, co oznacza ta kobra, taka charakterystyczna. Państwo wiedzą z pewnością, o czym mowa. Teraz psy. Gdybyś miała podzielić te znaki, to czy można to zrobić trochę tak jak ze znakami drogowymi, czyli informacyjne, jakieś ostrzegawcze?
Dla mnie jest to tak oczywiste, że ja po prostu na co dzień się obserwuję i mnie to bardzo interesuje, ale można podzielić z grubsza na sygnały ostrzegawcze, sygnały zwracające uwagę na danego osobnika, sygnały świadczące o tym, że nas coś boli, to znaczy mówimy o piesku, prawda? I to są takie jakby uwaga, takie słowo ludzkie, uwaga jest bardzo charakterystyczne.
Coś jest na rzeczy.
Coś jest na rzeczy. Wystarczy się temu psu po prostu przyjrzeć i wiemy, o co chodzi. Bardzo często psy wpierw nas od czegoś odgradzają i zaczynają szczekać, jakby chciały powiedzieć całemu światu, i ja tu jestem. Uwaga, oddam życie za mojego ukochanego opiekuna.
Mówisz się o takim charakterystycznym kręceniu się wokół nas, kiedy ktoś koło nas stoi.
Albo wstawaniu zupełnie pomiędzy nami. Jakby odgrodzenie nas od czegoś. W ogóle, proszę Państwa, jest to bardzo, bardzo ciekawy temat pod warunkiem, że ktoś chce się troszeczkę do tego przyłożyć. I nie traktuje szczekania jako szczekania, jedno, koniec, kropka.
No to chociaż kilka tych znaków spróbujmy opisać. Twoim znakiem te najważniejsze, których powinniśmy się nauczyć, to?
Szczekanie takie, jakby można powiedzieć, ja akurat teraz tego doświadczam, bo się przyprowadziłam do córki, to mam kogo i szczekanie i co obserwować. Jestem tu. W tej chwili się mną zajmij.
Czyli takie szybkie wyrzucanie
takie szybkie
z siebie.
Dosyć, na dosyć wysokich tonach to się odbywa. I ja wiem, że wystarczy, że ja się pochylę, dam buzi, podrapię pod bródką. Szczekanie umilknie, robi się zupełnie cicho. Następne szczekanie to jest takie, nie słyszysz? Ktoś jedzie.
Dość
coś
niskie,
się dzieje.
Już trochę inne.
Tak, troszeczkę ten ton się zniża, ale pies przy tym, jeśli może, to na coś wskakuje. Jak żeby lepiej zobaczyć, na przykład w moim przypadku przez okno. Żeby zobaczyć, bo nie widzi z podłogi, ale już świetnie widzi z tapczanu, z kanapy, z brzegów. I to jest szczekanie takie inne, o innym zabarwieniu, wyraźnie mówiące, chodź zobacz, bo ktoś tu się kręci koło domu. A tam, gdzie w tej chwili mieszkam, nie powinien się nie kręcić bez żadnej informacji, że przyjedzie na przykład kurier, dzwoni wcześniej. prawda, że będzie. Wtedy jest szał w domu, wszystkie natychmiast zmieniają ton szczekania i zupełnie inaczej mówią, przylatują i pokazują, chodź zobacz, on już jest pod furtką.
Mhm. A kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, to jaki to jest wtedy tembr?
Ten tembr jest taki, jakby państwu powiedzieć, ja go odczuwam jako taki bardzo dotkliwy.
To już nawet nie jest szczekanie, to już myślę jest taki rodzaj między warczeniem.
Ale to jest taki właśnie wysoki jakby mm-hmm. tony szczeknięcia, ale oprócz tego gardłowe wydobywanie się dźwięków. Mm-hmm. I to jest takie ostrzegawcze nas i proszę państwa, nieraz jesteście gdzieś z psem na spacerze, na przykład w lesie i nagle się coś takiego dzieje. Nie krzyczcie na niego, rozejrzyjcie się dookoła. Może to być jakiś grzybiarz, może to być inny człowiek,
zwierzę.
Biegacz, a może być to zwierzę. I nie należy uciszać i krzyczeć i przekrzykiwać tego psa, bo on to nie robi bez powodu.
Jeśli chodzi natomiast o inne sygnały dawane nam przez psy, bardzo kiedyś się zdziwiłam na jednym ze spotkań takich behawiorystycznych, jak wiele miejsca poświęcono ziewaniu psa.
Ziewanie psa jest, proszę państwa, bardzo często sygnałem, mogę zaatakować.
Przestań. Jestem niezadowolony.
Jestem niezadowolony. Daj mi spokój. Nie prowadź dłużej ze mną tej gry.
To nawet nie jest takie ziewanie poranne, bo państwo pewnie znają to.
Poranne to, jak
przeciągające się.
To i w ogóle rano to i całe ciało się przyciąga.
Zupełnie o tym nie o
się
tym
tak
mówimy.
Zupełnie inaczej układają. Mm-hmm. I on tak ziewa prawdziwie. Tak jakby chciał.
Całym sobą.
Całym sobą. A jest takie inne ziewanie na przykład.
Krótkie.
Krótkie, zwięzłe i proszę państwa, należy dać święty spokój psu.
Bardzo często zespół z tym ziewaniem właśnie w takiej sytuacji zagrożenia. Zwierzaki też, mówię o psach, potrafią położyć dość charakterystycznie uszy.
Tak.
I też tego ułożenia nie można pomylić z żadnym innym.
Z żadnym innym, proszę państwa, niby pies kładzie uszy dla was. Nie. On kładzie różnie. Na płasko.
Wzdłuż.
Zwinięte.
Poprzek, tak.
Wzdłuż.
Postawione poprzek, w sztorc.
Postawione. I naprawdę zachęcam państwa, jeżeli znajdziecie troszkę czasu, to nie trzeba dużo. Obserwujcie swoje psy i to, co się dzieje na zewnątrz. Bardzo często lekceważymy ziewanie na przykład dobermanów. Jak doberman zaczyna ziewać, należy natychmiast zaprzestać wszelkiego głaskania, nawiązywania z nim kontaktu, po prostu spokojnie udawać, że już wszystko żeśmy skończyli, bo to potrafi być bardzo niebezpieczne, a mówię, dobermany w tym przodują.
To, o czym mówimy, dotyczy też państwa bezpieczeństwa. Zdarza się, że podchodzą państwo do różnych zwierząt.
Właśnie,
choć apelujemy,
bardzo często
proszę tego nie
tak.
robić. Zawsze proszę pytać właściciela, nawet jeśli to jest chihuahua, to ona ma swój świat,
oj,
a ona
chihuahua.
Szczególnie
tak.
nie lubi obcych.
Chihuahua,
proszę pytajcie.
Ona, proszę państwa, to jest maleńki pies, ale o sile walki. Mm-hmm. Woli walki.
Mm. No to jeszcze powiedzmy, Agnieszko, sekundę, bo zaraz przejdziemy do kotów. Właśnie o tych sygnałach takich ostrzegawczych, związanych z informowaniem o ataku.
Podchodzicie na przykład do psa na ulicy i ten pies, nawet jak się zapytacie właściciela, a nie, on nic nie zrobi, ale wy widzicie, że on tak jakby mocno staje. I nie wiem, jak to państwu powiedzieć, ale to widać, że on jakby tak na tym podłożu mocniej staje. Mhm. Jego mięśnie się robią troszeczkę takie większe.
On potrafi kilka razy łapy jeszcze ustawiać, tak jakby w blokach startowych chciał stanąć.
Jakby chciał w blokach startowych właśnie. I rzuca na nas spojrzenie i patrzy gdzieś w przestrzeń. Rzuca spojrzenie, patrzy w przestrzeń. Bo jak intensywnie się w nas wpatruje, to chyba już nie zdążymy zareagować.
Tak, to...
To już jest reakcja taka dosyć późna. Ale jak takie patrzy i gdzieś tam w bok i patrzy, to jeszcze mamy szansę udawać, że rozmawiamy z powietrzem, z właścicielem, z czymkolwiek. Bo i jak on tak stanie mocno i się intensywnie w nas wpatruje, to nie chciałabym być na miejscu nikogo z was.
Czy psy potrafią nas oszukiwać emocjonalnie? To znaczy, czy wypracowały w drodze ewolucji i tego, jak długo mieszkają z nami, jak spełniają różne role w życiu człowieka, czy one wypracowały system szantażu? Bo słyszałam na przykład o tym, jak zmieniały się psie oczy, które dostosowywały się właśnie do tego procesu żebrania u swojego pana. Podobno
ja podam przykład
u tych ras pierwotnych nie występuje to spojrzenie.
Ja powiem na przykładzie swoim. Odkąd się przeprowadziłam, a to niedawno, do córki, jestem tam prawdopodobnie, mieszkam ja, zięć i córka i 4 psy jej. Ja jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która od czasu do czasu coś podaje. Czego wiem, wstydzę się, ale się przyznam państwu.
Chodzi ci o dawanie pod stołem.
I teraz Kęsków. Tylko przychodzą żebrać do mnie.
Szybko się nauczyły.
Bardzo szybko i tylko przychodzą żebrać do mnie. Córka udaje, że nie widzi. Zięć udaje, że nie widzi, więc one jakby mają, proszę państwa, jestem przeciwna absolutnie, ale zawsze uważam, że babcie to są od rozpieszczania i dzieci, i psów. Ja się dopiero tam staram zadomowić, więc...
Więc rozumiem, że uległaś temu spojrzeniu.
Uległam temu spojrzeniu, bo szczególnie jedna ma takie, ta ze schroniska ostatnia wzięta.
Czyli szantażują nas trochę, czy nie?
Szantażują trochę, ale wiedzą kogo. Wiedzą, kogo mogą i wiedzą, jak mogą i kiedy mogą.
Jaka jest granica i kto ją wyznaczył,
jeżeli
a kto nie?
Jeżeli ja zdecydowanie powiem, nie ma już nic, proszę odejść.
Ostatni?
To jest koniec.
Mhm. I rozmowy
już,
nie ma.
Już rozmowy nie ma. Ale mówię, no, tą czwórkę tak kocham, że nie wiem.
Bardzo państwu polecamy obserwowanie waszych psów. One są tak czytelne, potrafią wam tyle powiedzieć, a
nawet
więcej
jak się
widzicie,
z daleka, prawda,
tym są bezpieczniejsze.
W salonie.
Tak, to
gdzieś
prawda.
Tam pod ścianą i go też będziemy obserwować. Często państwo mówicie, że nie możecie wytrzymać tego wzroku na odległość całego pokoju.
Chociaż on wcale nie siedzi przy was.
Tak, siedzi na odległości.
Widzicie go kątem oka.
Tak.
Znam to spojrzenie, tak zwane przewalanie białka, ja to nazywam. Takie strzelanie mocno niezadowolone najczęściej. No to porozmawiajmy teraz o kotach, bo koty, które zdecydowanie różnią się od psów, one nie idą nam na rękę, one nie potrzebują nam się podlizywać, one nie będą nas jakoś specjalnie prosić o cokolwiek. Raczej to na nas wymuszą, raczej zachowają się tak, że wcześniej czy później i tak zrobimy tak, jak one sobie zasadniczo życzą.
No przed samą audycją nasza pani Basia, która bardzo często z nami nagrywa audycję, opowiadała mi, że ostatnio jej Bonitka robi takie numery, że kładzie się przy misce i już umiera z głodu.
O.
A mimo, że najedzona była przed chwilą. I wyczynia takie herezje przy tej misce, że trochę jednak jej dają.
Można?
Mówi jednak żal tego kota.
Proszę no właśnie, państwa, jak to jest z tymi znakami kocimi, Agnieszko?
Często koty się kładą przy właścicielu na grzbiet, brzuchem do góry i możemy pogłaskać. Jest to wielkie zaufanie. Bardzo duże zaufanie, proszę państwa. Często zbyt intensywnie zaczynacie drapanie po brzuszku i kot tak łapie pazurkami, to on też jeszcze nam ufa, ale już nam mówi nie, troszeczkę przez... Za dużo
sobie
pozwoliłeś.
Ale jak zaczyna już kopać tylnymi łapkami,
tak,
to już uciekamy.
Tak, tylnymi łapkami, to już mówi nam wyraźnie, za dużo sobie pozwalasz. Ja jestem
będzie
kotem, pamiętaj o tym, że ja jestem kotem i że to ja tu jest na moich warunkach, tu się wszystko w tym domu odbywa. Proszę państwa, ocieranie się o nogi. Ocieranie się o nogi to może być dwojakie. Raz się ociera o nogi, bo bardzo jest do nas przywiązany.
Czyli z miłości.
Z miłości, a raz się ociera o nogi, bo coś chce nam coś powiedzieć, zaakcentować, czy nawet po prostu coś wymusić.
No i Lucjan ewidentnie używał tego do zaganiania nas w kierunku kuchni. Znaczy zawsze tę nogę nas generalnie gdzieś tam się o tę nogę ocierał.
I w kierunku
dokonać
kuchni.
Skrętu nagłego do szafki z przekąskami.
Tak. Proszę państwa, to też warto obserwować. Tylko proszę pamiętać, że kotom zostawiamy wolną łapkę. Nie wychowujemy ich, nie szkolimy, nie robimy z nimi różnych rzeczy. One po prostu są kotami i o tym należy pamiętać. Często właśnie jeszcze ta grzechotka taka. Ten ogon tak zaczyna grzechotać.
Tak, właśnie taki grzechotnik.
Proszę państwa, nie wszystkie koty to robią. Absolutnie nie
a
wszystkie.
A o co z tym chodzi?
Bo one jeszcze się wyginają przy tym w taki pałąk. Jeszcze się wyginają w taki pałąk. Chodzi o to, że ten kot już po kociemu, najbardziej jak tylko może chce powiedzieć, ja chcę mieć święty spokój w tym domu. Mhm. Ja chcę mieć po prostu święty spokój.
Czyli już sobie...
Już sobie sam tam poukładał wszystko, co rozumiem. Trzeba i mam święty spokój. I zostawcie go w spokoju. Zostawcie. Nie bierzcie go na ręce, jak robi tą grzechotkę.
Jak to też może być niebezpieczne. Włók,
proszę, dajcie mu święty spokój. Kot ma te pazurki, do czegoś ma je używać i kiedy potrzeba, zrobi to nawet na swoim opiekunie.
A jak to jest z tymi innymi znakami kocimi? Bo koty też różnie miauczą.
Różnie miauczą. Proszę państwa, miauczenie z bólu jest wyraźnie do odczytania. Że kot potrzebuje pomocy.
Ono jest
że
żałosne.
On jest żałosny. I proszę tonach. Pamiętać, że koty jeszcze mniej niż psy okazują swoją chorobę. One naprawdę, jeżeli już jest apatyczny bardzo i nawet nie wydaje ze siebie dźwięków, to jest z nim bardzo źle. On dużo znosi. Ale miauczą też na przykład jak widzą swoje jedzenie już. To zależy, jak są żarłokami, bo mamy takie koty, co ich w ogóle nie interesuje, kiedy postawisz i co postawisz. Ale jak mamy żarłoczka, to on miauczy i to jest zupełnie inne miauczenie. To jest takie miauczenie, jakby chciał powiedzieć, no już, już, proszę, dawaj mi szybko. Jak już przygotowałeś, to teraz ja tylko na to czekam, żebyś mi dał. Układają też uszy. Kot, który coś dzieje się z jego uszami, ja tak bardzo ogólnie powiem, coś... Też go zostawiamy w spokoju, jak jest zdrowy. Na siłę nigdy kota nie trzymamy na kolanach, nigdy go nie głaszczemy na siłę, absolutnie. Są koty przytulanki, które robią to same. U córki są dwa koty. Kotka absolutnie, a kocur bez przerwy się przytula.
Każdy egzemplarz jest inny,
każdy
naprawdę.
Jest inny i nie ma na to, proszę państwa, naprawdę nie starajmy się tego zmieniać. Ja bym tą kotkę, bo ona jest taka... 5-10-kolorowa, taka śliczna, ale ona sobie nie życzy. Natomiast chłopaka, jak zawołam, to natychmiast biega, siada na kolana, ociera się. Często koty chcą zostawić część swojego zapachu, ocierają się, czy o nasze ręce, czy o nasze policzki, czy o nasze nogi.
Często wznoszą wysoko ogon wtedy.
Ogon wtedy noszą tak zupełnie wysoko, że końcóweczka czasem sama tylko jest załamana, albo nawet i nie wypręży ten ogon. Uwielbiają zostawiać swój zapach. Nie tylko na nas, ale również na naszych meblach.
No to jeszcze muszę cię zapytać o chyba najczęstszy gest wykonywany przez koty, który najczęściej niestety odczuwają nasze klatki piersiowe, czyli to tak to zwane takie... rolowanie. O co chodzi? Wytłumacz.
Ugniatanie tymi łatkami, tak. On wtedy jest bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony.
Pełnia szczęścia.
Pełnia szczęścia. W ogóle mu to nie przeszkadza, że te pazurki pracują i się również dostają do naszego ciała.
To jest jakiś pierwotny instynkt związany, nie wiem, z karmieniem, piciem mleka. Skąd to się wzięło?
To jest związane, jak on był szczeniaczkiem z mamusią, prawda?
Kociaczkiem.
I to podaje, jest to oznaka bezpieczeństwa. Matka się na to zgadzała. On sobie pił mleczko. Czuł się bezpiecznie, czuł się dobrze. Jak my mu na to pozwalamy, też się czuje dobrze. Teraz się uznaje, że jeżeli kot w wieku około 5 miesięcy, tak mniej więcej, bo to może być 4,5, 6, zaczyna tak nas ugniatać tymi łapkami i pracować tymi, że to jest już czas na sterylizację czy kastrację.
O, to ciekawe, o tym nigdy nie słyszałam.
O tym właśnie się dowiedziałam od lekarzy weterynarii, że to w tej chwili najlepiej poczekać, kiedy mamy kocurka szczególnie, że jak on zacznie nas tak ugniatać tymi pazurkami, a mamy w planie taki zabieg, to już trzeba się do niego przygotować.
Ale rozumiem, że po zabiegu takie rolowania, wałkowania też się zdarzają.
Też się zdarzają.
Bo to nie ma związku.
Też się zdarzają, rozumiem. Ale już podobno dużo rzadziej.
No to kot, kolejny obiekt do obserwacji, proszę państwa, jeśli oczywiście nam na to pozwoli.
Jeżeli na to pozwoli i ja zachęcam do obserwacji w ogóle z wszystkich zwierzątek, które mamy. One potrafią wszystko nam przekazać, tylko my się musimy nauczyć rozróżniać to.
A im więcej razem spędzamy czasu, tym jest szansa, że będziemy lepiej czytać się nawzajem. Doktor Eryk Ratajski, dzień dobry panie doktorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie jak zawsze.
A jeśli chodzi o te spotkania międzygatunkowe, co z żabami? Słyszałam już historię na temat toczenia piany, różne prawie zapaści związane ze zjedzeniem ropuchy. Jak to jest z tymi żabami? Wiem, że niektóre psy po prostu uwielbiają na nie polować.
Tak, rzeczywiście. Szczęśliwie u nas w Polsce nie mamy tych najbardziej szkodliwych osobników, które bytują sobie daleko w Australii, myślę o agamie. Natomiast zjedzenie żaby przez psa w Polsce również może dawać poważne objawy żołądkowo-jelitowe, alergiczne, może dochodzić do obrzęków. Pamiętajcie państwo, że żaba to jest białko też również, prawda? Czyli te substancje, które są na skórze tego zwierzaka, mogą wywołać przeróżne reakcje alergiczne. Czyli to jest jeden mechanizm. Drugi mechanizm to są substancje toksyczne, które wydzielane są przez skórę, które żaba wydziela, żeby chronić się właśnie przed takimi niechcianymi kontaktami z psami i innymi zwierzakami. W związku z tym może dochodzić do poważnych powikłań, jeśli chodzi o układ oddechowy, pokarmowy. Dalej idąc tym tropem, mamy kłopoty krążeniowe, czyli zaburzenia w układzie krążenia i oddychania. Także generalnie należy unikać kontaktów z płazami.
Czy jakieś prowokowanie wymiotów u psa na przykład w takiej sytuacji, czy lepiej poczekać, aż pies sam się pozbędzie zawartości żołądka niechcianej?
Prowokowanie wymiotów u psa jest zagrożone zachuśnięciem. Nie jestem zwolennikiem zalecania państwu takiej procedury ze względu na to, że ryzyko chyba jest za duże. Jeśli rzeczywiście widzicie państwo, że ten pies źle się czuje bardzo, no to lepiej jednak pojechać do najbliższej lecznicy. W tej chwili tych lecznic jest naprawdę dużo i tam, gdzie wypoczywacie państwo, również znajdziecie na pewno lekarza weterynarii.
I to jest też może dobra puenta naszej rozmowy, bo chyba to jeszcze nie wybrzmiało w naszych letnich audycjach, że zanim gdzieś pojedziemy, to warto zrobić rekonesans i sprawdzić, jakich mamy weterynarzy, ile musimy pokonać kilometrów, w jakich godzinach lecznica jest czynna, żeby w momencie emergency już ten numer telefonu gdzieś tam w komórce mieć wpisane i tym sobie głowy nie zaprzątać. Doktor Eryk Ratajski, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
Agnieszka Kępka i Magda Szpiner, zapraszamy już za tydzień.